Dobry wieczór. Witam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina. Drodzy słuchacze, w zapowiedzi dzisiejszego programu użyłam takiego sformułowania, które jest właściwie przysłowiem: w zdrowym ciele zdrowy duch, bo rzeczywiście program będzie tego dotyczył. Funkcjonuje również inne określenie: optymalizacja trybu życia. To znaczy, jakie należy reguły stosować w naszej codzienności, by mieć jak największy wpływ na swoją dobrą i długą kondycję psychofizyczną? Odpowiedzią na to wszystko jest piramida zdrowego stylu życia. Fundamentem, podstawą tej piramidy jest aktywność fizyczna. A dopiero następnymi elementami, aż do szczytu piramidy, są odpowiednie grupy produktów spożywczych, i to nam wskazuje, czym i w jakich proporcjach każdego dnia powinniśmy odżywiać nasze ciało. Czyli ta druga część piramidy to reguły prawidłowego odżywiania, a więc aktywność fizyczna i reguły prawidłowego odżywiania. I o tym wszystkim będę dzisiaj rozmawiać z gośćmi, którzy już są ze mną w studiu, ale zanim przedstawię, proszę posłuchać wybranej specjalnie na tę okoliczność piosenki.
Żywieje wiatr, wiosna, znów nam upyło lat, wiosna, wiosna w koło, rozkwitły psy. Śpiewa skowronek nad nami drzewa, strzeliły pąkan i wszystko kwitnie w koło, i ja, i ty. Ktoś na niebie owce wypasa. Żywieje jak wiosna, znów nam upyło lat, wiosna, wiosna w koło, rozkwitły psy.
Drodzy słuchacze, ta piosenka o wiośnie, taka optymistyczna, myślę, że pomoże podjąć Państwu pewne zobowiązania w stosunku do samego siebie, żeby coś zrobić dla siebie. A pomogą nam w tym dzisiaj nasi goście. Magister wychowania fizycznego Maria Zarychta. Witam cię, Marysiu.
Witam.
I magister dietetyki Magdalena Przybyłowska. Witam, Magda.
Witam serdecznie.
I już pierwsze pytanie do Marysi, bo już wspomniałam tutaj słuchaczom, że ta piramida zdrowego stylu życia, jej fundamentem, jej podstawą jest aktywność fizyczna, czyli jakby jest najważniejsza. Proszę cię, wyjaśnij, dlaczego ten wysiłek fizyczny jest podstawą tego dobrego, optymalnego trybu życia?
No przede wszystkim dlatego, że od zawsze jest nieodłączną częścią funkcjonowania człowieka. Kiedyś człowiek, żeby przetrwać, to musiał zdobyć żywność, musiał być sprawny fizycznie, gonić zwierzynę, uprawiać rośliny, uciekać przed niebezpieczeństwem. No a dzisiaj to się zmieniło. Mamy wygodę, a tym samym problem z naszą aktywnością fizyczną. Kiedyś człowiek używał 99% swoich mięśni. Dzisiaj to jest około 1% mięśni wykorzystywanych w ciągu dnia. Więc...
Aż tak źle?
No niestety, dlatego musimy organizować sobie tą aktywność fizyczną. Poza tym większość miejsc dojeżdżamy samochodem. Zamiast schodów mamy windy, ruchome schody. Żywności mamy pod dostatkiem, a nawet możemy ją zamówić bezpośrednio do domu, więc zanika w nowoczesnym świecie taka naturalna aktywność fizyczna związana z codziennym funkcjonowaniem. Dlatego musimy o niej pamiętać i wkomponować w swoją codzienność, żeby zadbać o ten układ ruchu, czyli o kości, o mięśnie, żeby nam służyły do końca życia i abyśmy byli po prostu sprawni i nie wymagali pomocy drugiego człowieka. No i właśnie wysiłek fizyczny niesie za sobą szereg pozytywnych aspektów.
Właśnie, jakich?
Jest ich bardzo, bardzo dużo. Mam nadzieję, że jak je przedstawię, to niektórych to zmotywuje, żeby dzisiaj jeszcze się wybrać na wieczorny spacer. No przede wszystkim pobudza metabolizm, zapobiega wielu chorobom, przede wszystkim układu sercowo-naczyniowego, zmniejsza ryzyko miażdżycy, zmniejsza ryzyko zachorowania na cukrzycę typu drugiego, o której często słyszymy już po 45 roku życia, około 50, no to już pojawia się taki wyższy cukier i pamiętajmy o tym, żeby też wtedy zastosować tą aktywność fizyczną. Dzięki regularnemu wysiłkowi fizycznemu możemy zaobserwować większe ujędrnienie skóry, dzięki temu, że zagęszcza się struktura mięśnia. Często panie narzekają na taką wiotką skórę, no i sposobem na to nie są kremy, tylko właśnie aktywność fizyczna. Zagęszcza się też struktura kości, czyli utrzymujemy jej mineralną strukturę, co zmniejsza ryzyko złamań w przyszłości, też zapobiega osteoporozie.
Właśnie to bardzo ważna uwaga dla tych pań troszeczkę wcześniej urodzonych, czyli już...
Tak. Często spotyka się właśnie złamanie szyjki kości udowej, bo tam takie zrzeszotnienie jest tej kości. No i też przede wszystkim zwiększamy wiarę w swoje możliwości dzięki temu, że podejmiemy tą aktywność, jesteśmy z siebie zadowoleni. Oczywiście wydzielają się hormony szczęścia, te endorfiny, o których na pewno każdy z nas słyszał. Poprawia się też patrzenie na siebie, podwyższa się nasza samoocena, zaczynamy się sobie podobać, dobrze się ze sobą czujemy, a tym samym z drugim człowiekiem. Chętniej wychodzimy do innych. Co tu jeszcze można wymienić? Łatwiejsze i efektywniejsze wykonywanie codziennych czynności. Silny gorset mięśniowy chroni nas przed różnymi kontuzjami.
Bólami kręgosłupa w
pewnym
momencie. No właśnie,
siedzący
tak mi się
tryb życia. Siedzący tryb życia to właśnie często bóle kręgosłupa i bardzo często się spotykam z tym, że ktoś narzeka i pyta się mnie, jakie ćwiczenia wykonywać. Poprawia się też jakość snu. Po wysiłku fizycznym odczuwamy takie zmęczenie, które jest pozytywnym zmęczeniem. Często w pracy jesteśmy zmęczeni psychicznie, więc później warto zmęczyć się tak fizycznie. I
to w tej chwili mi się przypomniało, bo przed wejściem do studia, Magda, ty mówiłaś, że wczoraj przebiegłaś 5 kilometrów, tak?
Tak.
Ale o 22 już spałaś.
Tak, ale jestem bardzo dumna z tego, że właśnie wyruszyłam w ten bieg, ponieważ to sprawiło, rzeczywiście czułam się taka spełniona.
No to z jednej strony, a z drugiej strony była tak zmęczona, że o 22 spała. Tak, proszę jest. Cię, bo przerwałam, proszę cię, dalej kontynuuj.
Aktywność fizyczna też spowalnia procesy inwolucyjne, czyli starzenia się w zakresie sprawności, no i wyglądu. Często spotykam panie, które na przykład chodzą dużo po górach, czy są ogólnie aktywne fizycznie w ciągu dnia i aż się dziwię, jak mówią, ile mają lat, bo dałabym im 20 mniej. Także one też są takim motywatorem do tego, żeby podejmować tę aktywność fizyczną. Poza tym tak przeglądałam, no zresztą taka moja łatka, że no, interesuję się takimi naukowymi nowinkami i przekrój doniesień naukowych pozwala dostrzec pewne zależności i tendencje osób aktywnych fizycznie, bardziej lub mniej. I już 3-miesięczny trening, taki zdrowotny, wykonywany minimum 2 razy w tygodniu po 30 do 45 minut powoduje zmiany składu ciała. Akurat w tych badaniach, które ja czytałam, w badaniu wzięło 35 kobiet w wieku między 31 a 54 lata, u których już po 3 miesiącach stwierdzono spadek masy ciała, zmieniło się BMI, tkanka tłuszczowa się zmniejszyła, natomiast wzrósł procent zawartości tkanek aktywnych i beztłuszczowej masy ciała, także już 3 miesiące takiego minimalnego tak naprawdę wysiłku, bo tylko 2 razy w tygodniu powoduje w nas zmiany w składzie ciała.
Ja jeszcze przerwę ci na moment. Proszę Magdę, żebyś wyjaśniła, bo Marysia użyła tutaj sformułowania BMI.
Tak, BMI, czyli wskaźnik masy ciała w stosunku do wzrostu. Możemy go sobie wyliczyć samodzielnie. Czyli masę ciała dzielimy przez nasz wzrost do kwadratu. Wzrost tutaj w metrach do kwadratu i wtedy możemy sprawdzić, jakie mamy to BMI. Jeżeli mamy między 19,5 a 24,9, to znaczy, że mamy należną masę ciała. Także możemy teraz wziąć kalkulator i przeliczyć swoje BMI.
No to wobec tego króciutka przerwa, żeby każdy sobie przeliczył to BMI. Być może za mało daliśmy Państwu czasu na obliczenie swojego BMI, ale to najwyżej obliczycie Państwo po programie. Marysiu, jeszcze coś tam dodasz pewnie do tego wysiłku?
No tylko tak podsumuję, że pamiętajmy o tym, że ciało jest miejscem naszego ducha, jesteśmy w katolickim radiu, także dbamy o tą naszą duchowość, ale też pamiętajmy o tym, że duch ma tą świątynię swoją, czyli ciało i warto też o nie zadbać i pamiętać o tym, że żaden lek nie zastąpi ruchu i że każdy wysiłek ma znaczenie.
Ja czasami nawet używam takiego sformułowania, że ta aktywność fizyczna jest jakby naturalnym lekiem.
Tak.
Lekiem za darmo, tak, to sobie powiedzmy, no chyba, że ktoś chodzi na siłownię i wtedy płaci, ale no to powiedzmy, że zakładamy, że mniej płaci, aniżeli za leki w aptece. Dobrze, to o czym mówiłaś, to jest właściwie taka rekreacja, prawda? Taki wysiłek fizyczny, aktywność fizyczna dla nas wszystkich. A kiedy zaczyna się już sport?
Właśnie nie możemy mylić, bo niektórzy mówią, idę na sporty i wychodzi na spacer na przykład albo popływać, no to nie jest sport. To, co my sobie robimy w tygodniu, jest to rekreacja. Słowo rekreacja pochodzi od łacińskiego słowa recreat, co oznacza pokrzepiać, odtwarzać, ożywiać, a także na nowo stworzyć, czyli re. Kreacja. Znaczenie słowa można także może się także wywodzić od recreatio, czyli powrót do zdrowia. Także rekreacją są różnego rodzaju zajęcia podejmowane w wolnym czasie, dobrowolnie dla przyjemności, dla formowania własnej osobowości, odnowy i pomnażania sił psychofizycznych. My tutaj rozmawiamy o rekreacji fizycznej, ruchowej. Bo rekreacja może być też umysłowa na przykład. My rozmawiamy o tej fizycznej, która obejmuje wszelkie formy aktywności podejmowanej w celu oderwania się od obowiązków zawodowych, domowych, Może być to bieganie tak modne dzisiaj, zresztą Magda wczoraj próbowała. Zresztą mówi się, że lekkoatletyka jest królową sportu, no bo nie potrzebujemy właśnie niczego, żeby wyjść i pobiegać. Po prostu wychodzimy i biegamy, czy idziemy, czy marszobiegi. Może być to też jazda na rowerze, oczywiście spacery, wycieczki górskie, taniec, fitness, to już są bardziej takie zorganizowane, grupowe, w zależności kto co preferuje. Ćwiczenia też mogą być na siłowni, mogą być no, wszelkie aktywności, w których używamy naszego układu ruchu, używamy naszych mięśni, kości, stawów i doprowadzamy nasz organizm i wszystkie układy wewnętrzne do pewnego rodzaju zmęczenia, wychwiania z równowagi, ale w pozytywnym sensie. Rekreację podejmujemy w celach zdrowotnych, a także dla przyjemności, nawet jeśli występuje jakieś współzawodnictwo, tak jak właśnie jakieś zawody w biegach, czy gry zespołowe, panowie często wychodzą na piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę. To wszystko jest podejmowane w celach zabawowych lub sprawdzających nasze możliwości, porównujemy się na tle kogoś. Natomiast sport to jest działalność, której celem jest wynik sportowy, osiąganie jakichś nieosiągalnych rezultatów, pokonywanie coraz większych dystansów w jak najkrótszym czasie, generalnie ciągłe pokonywanie swoich słabości i wspinanie się po szczeblach kariery do mistrzostwa sportowego. W sporcie konieczne jest współzawodnictwo, są wygórowane wymagania co do sylwetki, wieku, predyspozycji. W sporcie obowiązują ściśle określone procedury, zasady. Życie sportowca jest podporządkowane treningom, zawodom sportowym i oczywiście określonym zasadom żywieniowym. Tak naprawdę to można powiedzieć, że przez te kilka lat, kiedy startują w zawodach, to jest ich praca. Także między sportem a rekreacją występuje podstawowa różnica, że sport nie jest dla każdego, natomiast rekreacja jest dla wszystkich.
Sport to również bicie rekordów. Przypomniałam sobie w tym momencie, kiedy byłam jeszcze w liceum, skok Bimona 8,90, skok w dal. Nie wiem, czy ten rekord świata został już pobity?
Nie wiem, nie mam takiej informacji.
Ksiądz tutaj realizuje nasz program, może ksiądz wie, czy ten rekord Bimona, ksiądz sprawdzi, czy rekord Bimona w skoku został pobity 8,90, a może zadzwoni ktoś z naszych słuchaczy. Proszę Państwa, w tym momencie uruchamiam naszą linię telefoniczną 62 766 8909. Można zadzwonić nie tylko w sprawie rekordu Bimona, tylko w sprawie tej, w którym toczy się dzisiejsza rozmowa. A teraz, Marysiu, masz prawo pełne do wypoczynku. Magda, proszę cię o podstawowe zasady odżywiania.
Drodzy słuchacze, każdego dnia powinniśmy zaplanować sobie swój dzień, jak będzie on wyglądał pod względem posiłków, jeżeli chcemy, żeby te posiłki były zbilansowane. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, jesteśmy zmęczeni na koniec dnia, to chociaż na początku dnia warto by było pomyśleć, co ja mam w lodówce, co mogłabym sobie dzisiaj przygotować. W oparciu o piramidę zdrowego żywienia, ponieważ zaczęliśmy tutaj od tego, że aktywność fizyczna jest tutaj podstawą zdrowego stylu życia, to zaraz w tej piramidzie czyta się w ten sposób, że to, co jest na dole, powinno być tego najwięcej, im bardziej w górę, tego powinno być troszeczkę mniej. I zaraz za aktywnością fizyczną w najnowszej piramidzie zdrowego żywienia są warzywa i owoce. Wskazuje się, że większość powinna być jednak warzyw niż owoców. Nawet i 3/4 posiłków powinny mieć dodatek warzywny. Natomiast jeżeli chodzi o owoce, to powinna być 1/4 wszystkich posiłków w ciągu dnia. Dlaczego? Ponieważ w owocach mamy tak zwane cukry proste, fruktozę, która w nadmiarze może powodować problemy z trójglicerydami, ze stłuszczeniem wątroby, czy z nadmiarem masy ciała. Dlatego też musimy uważać na ilości owoców, co nie znaczy, że mamy w ogóle ich nie jeść. Pytanie, jakie i w jakich właśnie ilościach. Te warzywa, owoce głównie dostarczają nam węglowodany, czyli inaczej cukry. I również dostarczają nam witaminy i składniki mineralne, ale także są źródłem dla nas błonnika. I ten błonnik pokarmowy jest bardzo ważnym elementem w naszym żywieniu, ponieważ wspomaga trawienie. Bez niego to trawienie jest naprawdę utrudnione i dlatego też jest on niezbędnym elementem w ciągu naszego dnia. Reguluje poziom cukru we krwi, wpływa na florę jelitową naszego jelita, pomaga nam formować masy kałowe.
Właśnie ta perystaltyka, tak. ruchy jelit,
tak.
prawda?
Czyli pełni funkcję takiego mieszadła. Dodatkowo zmniejsza ryzyko nowotworów układu pokarmowego, czyli jest bardzo ważnym elementem w ciągu naszego dnia. Ja to czasem porównuję do spryskiwacza, do szyb do samochodu. Jeżeli nie mamy paliwo i jedziemy samochodem, to owszem, będziemy jechać, ale jeżeli tego spryskiwacza nie ma, to nasze szyby będą coraz bardziej brudne, czyli będziemy jechać tym samochodem, ale niestety jakość naszej jazdy, jeżeli ta szyba będzie brudna, będzie coraz gorsza, czyli możemy zjadać byle co i będziemy mieć energię, ale niestety nie będziemy dobrze wpływać na wszystkie organy w naszym organizmie. Ale ważna informacja, żeby błonnik działał, muszą być płyny. Czyli bez wody w naszym organizmie ten błonnik nie działa, nawet najlepszej jakości. Dlatego zwróćmy uwagę na płyny. I te płyny w piramidzie zdrowego odżywiania, zdrowego stylu życia są też u podstawy, zaraz przy warzywach i owocach, czyli stanowią nieodłączną część naszego dnia. Głównie powinniśmy pić wodę, ze względu na to, że jest to najprostszy płyn niezawierający kalorii, z którego składa się nasz organizm, czyli tak naprawdę nie powinniśmy tutaj żadnych napojów wypijać, to jest tylko i wyłącznie nasz wymysł człowieka współczesnego, że sobie dogadzamy różnymi płynami słodkimi. Kolejnym piętrem piramidy zdrowego żywienia są produkty zbożowe, czyli mamy tutaj na myśli pieczywo, kaszę, ryże, makarony, płatki. Są one również ważnym elementem. Powinniśmy spożywać bardziej pełnoziarniste niż takie oczyszczone, ze względu na to, że są również źródłem cukrów, ale również i tego błonnika, który też jest niezbędny w naszym codziennym żywieniu, ale także i witamin z grupy B. Im bardziej nieprzetworzony ten produkt zbożowy, czyli z mąki razowej, bardziej może jakieś ziarno się pojawia, jakieś otręby, tym dla nas lepiej dla trawienia i również kwestie tego, jak będą się regulować poziomy cukru we krwi. Jeżeli zjem pieczywo białe, szybciej mi się podniesie poziom cukru we krwi, niż jak zjem pieczywo na przykład z mąki razowej.
Czy ja mogę na momencik trącić, bo jednak w tej pierwszej warstwie, gdzie mówiłaś o owocach, tam są cukry proste, wspominałaś o tym, a te produkty zbożowe są to cukry złożone, one nieco wolniej podnoszą poziom cukru we krwi, ale też są węglowodanami, czyli cukrami.
Tak. I też trzeba pamiętać o tym, że w zależności od tego, jak je przygotowujemy, na przykład jeżeli chodzi o kaszę, ryże, makarony. Im bardziej produkt rozgotowany, tym szybciej nam podniesie poziom cukru we krwi, czyli bardziej al dente powinniśmy spożywać. Czyli te dwa piętra to jest podstawa naszego codziennego dnia, czyli stanowi około 50% zapotrzebowania na te właśnie węglowodany proste i złożone z tych dobrych źródeł. Dlatego nie powinniśmy się bać produktów zbożowych, tylko one powinny być w odpowiednich ilościach.
Właśnie, bo to taki troszeczkę mit, że ludzie nieraz chcąc normalizować masę ciała, no to bardzo się tutaj boją, prawda, tych produktów tak. węglowodanowych, to tak...
Owszem, jak wyłączymy z diety, schudniemy, ale co później? Już nigdy nie tak. będziemy ich jeść? No dlatego tak. musimy sobie to pytanie zadać. Kolejne piętro to są mleko i produkty mleczne, czyli mamy tutaj kefir, maślanka, mleko, jogurty, sery. Są one źródłem białka i również źródłem wapnia. Białko jako budulec naszego organizmu, dlatego też musimy te produkty w swojej diecie gdzieś umieścić. Jeżeli mamy alergię, nietolerancje pokarmowe, wtedy musimy zastąpić czymś te produkty, szczególnie jeżeli chodzi o wapń, ponieważ wapń jest to budulec naszych kości, dlatego jest bardzo niezbędnym elementem w naszym codziennym żywieniu. Dwie porcje około, czyli na przykład mogę sobie zjeść jogurt w opakowaniu jogurtu i na przykład dwa plasterki sera żółtego. Ser żółty jest bardzo tłusty, dlatego dwa plasterki to jest maksymalne dzienne spożycie sera żółtego.
Ja nie wiem, Magda, czy się dzisiaj tym programie nie narazisz niektórym słuchaczom?
Myślę, że jesteśmy w stanie sobie zbilansować dobrze posiłki, nawet jeżeli tego sera troszeczkę mniej dodamy do swojej diety. Również trzeba zwrócić uwagę, że im bardziej fermentowany produkt, tym lepszy dla nas, ponieważ wtedy mamy te cukry, które są w mleku, to jest laktoza, one są strawione przez bakterie i dzięki temu lepiej się u nas trawi w naszym układzie pokarmowym. I może się tak zdarzyć, że ktoś nie toleruje mleka, a na przykład kefir toleruje, ponieważ właśnie ma już mniej enzymów w swoim organizmie, który trawi ten cukier mleczny, a jeżeli w kefirze mamy mniej laktozy w wyniku tej fermentacji, to będzie on bardziej dla nas pożyteczny i nie będziemy mieć objawów ze strony układu pokarmowego. Kolejnym szczeblem są mięso, ryby, jaja, strączki. Czyli to jest grupa, jak Państwo słyszą, dosyć urozmaicona. Czyli nie musimy jeść codziennie mięsa. Możemy mięso zastąpić jajkiem, strączkami, czyli na przykład tutaj mamy fasolka, groch, soczewica, ciecierzyca, bób, czyli to też jest produkt białkowy, tylko jest to białko roślinne. I tutaj osoby, które są na diecie wegetariańskiej, dobrze wiedzą, że właśnie te produkty dostarczają nam to białko roślinne. Bardziej mięso chude, biegające, które spala tkankę tłuszczową, niż mięso czerwone, które jest bardziej tłuste i niestety są to tłuszcze zwierzęce.
To powiedziałaś biegające.
To, co zbiega, spala. Także warto urozmaicić sobie dietę, ale również pamiętać o rybach. Niestety to jest produkt bardzo przez nas
Nie mamy takiej tradycji rybnej, prawda?
Ryby są dość drogie, też różne są hodowle ryb, więc się boimy ryb. A są bardzo cennym źródłem kwasów omega-3, które korzystnie wpływają na pracę naszego mózgu, na wzrok, również wpływają korzystnie na kwestie związane z cholesterolem, czyli podwyższają ten dobry, obniżają ten zły. Czyli tutaj mam na myśli ryby typu łosoś, makrela, sardynka, tuńczyk, tego rodzaju ryby. Myślę, że raz w tygodniu moglibyśmy taką rybę sobie zjeść w różnej formie. I na szczycie, już się zbliżamy do szczytu, są tłuszcze roślinne. Tutaj mamy na myśli oleje, mamy na myśli orzechy, ziarna, nasiona słonecznika, pestki dyni, które mają być w naszej diecie, tylko w umiarkowanych ilościach. Jeżeli zjem kilogram orzechów, owszem, przytyję, bo są to tłuszcze, ale jeżeli zjem garść orzechów, to wpłynie to korzystnie na nasze zdrowie. Dlatego jeżeli tak będzie wyglądał nasz dzień, jak ta piramida, czyli to, co u podstawy tego będzie najwięcej ilościowo, im wyżej tego będzie mniej w naszej diecie.
Jako dodatek
do tych
dwóch
warzyw,
tak, dwie pierwsze warstwy,
i do produktów zbożowych, to mamy pewność, że działamy profilaktycznie na swoje zdrowie, na swoją masę ciała, korzystnie wpływamy też na samopoczucie, czyli mamy taką gwarancję, że wtedy nasz organizm działa sprawnie. I trzeba też pamiętać, że obok piramidy na szczycie jest kreślony cukier, czyli cukier nie jest niezbędny w ciągu dnia, ponieważ mamy cukry z warzyw i owoców, z produktów zbożowych, czyli taki cukier prosty z cukierniczki, czy ten ukryty w jakichś słodyczach, w jakichś może jogurtach, nie potrzebujemy go w ciągu dnia, żeby zachować zdrowie. Dlatego musimy uważać na te cukry proste.
No, producenci tych jogurtów też nie będą zadowoleni.
No, dlatego tutaj zawsze trzeba szukać równowagi,
tak.
I też kwestia zwrócenia uwagi na jakości tych produktów. Jeżeli mamy możliwość czytania etykiet, im krótszy skład, tym lepszy dla nas. I też kwestie soli. Sól też jest przekreślona i zastąpiona jest tam ziołami, czyli warto też sól wyeliminować na rzecz ziół i w ten sposób ten smak uzyskać.
Drodzy słuchacze, przerwa była nieco dłuższa, bo też przekazaliśmy Państwu dużo informacji, ale ja również w czasie tej przerwy się dowiedziałam odnośnie tego skoku w dal, więc ten rekord 8,90 to był 1968 rok i dopiero po 23 latach został ten rekord pobity, ale zaledwie o 5 centymetrów, czyli aktualny rekord świata wynosi 8,95 i zobaczymy, ile to lat będziemy czekać, bo już trochę od tego czasu minęło, kiedy będzie następny. Ale my wracamy do naszego tematu. Magda omówiła całą piramidę pokarmową, ale ja jeszcze bym cię prosiła, żebyś wspomniała nieco dokładniej o jajkach, ponieważ to jest taki temat, że kiedyś o jajkach nie mówiło się zbyt dobrze. To się zmieniło. Proszę, zasygnalizuj
tak,
to.
Jajka, czyli są w tej grupie też mięso, ryby, jaja, strączki. Jajko to życie. Czyli ma pełnowartościowe białko, ma wszystkie aminokwasy, czyli te najmniejsze cząsteczki białka niezbędne do budowania naszego organizmu. Dlatego też musimy zwrócić uwagę na to, że warto jeść jajka i to kiedyś były różne badania i na dzień dzisiejszy mamy taką wiedzę, że jajka nie wpływają na poziom cholesterolu w naszym organizmie. Również trzeba zwrócić uwagę na to, że są cennym źródłem żelaza, luteiny, czyli również wpływają korzystnie na wzrok, czyli też trzeba, jajka po prostu trzeba jeść i tutaj się nie obawiać tego, że coś będzie złego w naszym cholesterolu, ale też pamiętać o tym, żeby żółtko nie było tak zbytnio ścięte, bo wtedy utwardzamy tłuszcze, a my chcemy, żeby te tłuszcze były jak najbardziej dla nas korzystne, dlatego też takie lekko ścięte jajko warto jeść.
Dobrze, to teraz proszę, żebyś powiedziała, ile posiłków dziennie powinniśmy spożywać?
W zależności od długości dnia. Jeżeli nasz dzień jest dość długi, no to musimy sobie zaplanować. Więc ja takich kilka zasad podam. Przede wszystkim śniadanie powinniśmy zjeść do godziny od momentu wstania. I to jest podstawa każdego dnia. Ono powinno być pełnowartościowe, czyli zawierać białka, tłuszcze i węglowodany. I podam takie przykłady. Na przykład omlet jajeczny ze świeżymi warzywami, z chlebem pełnoziarnistym, polany oliwą z oliwek lub posmarowany awokado. Taki bardzo idealny śniadanie. Myślę, że już wiosenne warzywa się pojawiają. Natomiast może być też kanapka na chlebie razowym, posmarowane na przykład awokado, z serem twarogowym może być pół tłusty i ze świeżymi warzywami. Czyli wtedy mamy wszystkie produkty potrzebne rano do rozruszania metabolizmu. Jeżeli zbyt długo nie jemy, czyli nie jemy tego śniadania, nasz metabolizm się obniża, spada nam wydolność, mamy problemy z bólami głowy, z dekoncentracją, dlatego też bardzo ważnym podstawowym posiłkiem jest śniadanie. Szczególnie trzeba tutaj alarmować, jeżeli chodzi o śniadanie u dzieci. Ze względu na to, że dzieci, jeżeli nie zjedzą śniadania, mają problemy z bólami brzucha i głowy, czego doświadczam na różnych warsztatach, jak opowiadają o tym, że nie zjedli śniadania nie zawsze łączą to, że są te objawy spowodowane właśnie tym, ale też powodują, że wtedy sięgamy bardziej takie słodko-słone przekąski, śmieciowe jedzenie. Jeżeli dziecko nie ma przygotowanego jeszcze drugiego śniadania do szkoły, wtedy sklepiki tutaj mają obłożenie i sięgamy wtedy po to najczęściej, co lubimy. Niestety masa ciała rośnie w górę, ponieważ jeżeli zbyt długi jest czas od momentu wstania, nie było nic zjedzonego, do pierwszego posiłku, który zjadamy, to wtedy organizm jest nastawiony na mobilizowanie się do tego, żeby przetrwać, czyli wtedy kumuluje tkankę tłuszczową i efekt jest odwrotny, że dzieci może mało jedzą, ale tyją. Tak samo również dorośli. Ja nic nie jem, a tyję.
Właśnie, takie jest potem powiedzenie, że nie jadłem całe do południa, inny jest efekt, aniżeli by chcieli, prawda? Właśnie dobrze, że zwróciłaś tutaj też uwagę na to drugie śniadanie u dzieci, że myślę, że to jest bardzo ważne, żeby dać też jakieś pełnowartościowe to drugie śniadanie, prawda?
Tak, pełnowartościowe. Jednak tutaj zauważyłam z doświadczenia, że jeżeli rodzice nie jedzą śniadania, to dzieci niestety też nie jedzą i ciężko jest wymagać od dziecka, żeby zjadło, jeżeli nie ma takiej tradycji. Natomiast kolejną zasadą jest to, żebyśmy zjedli kolejny posiłek, wysiłek co 3-4 godziny, czyli w zależności od dnia musimy sobie ten zaplanować, kiedy to będzie kolejny posiłek. Drugie śniadanie jest bardzo ważne zaraz po pierwszym, ponieważ jest kontynuacją pierwszego śniadania i również powinno być pełnowartościowe, czyli nie coś małego, ale jeszcze powinniśmy konkretnie zjeść albo kanapkę, może jakąś sałatkę sobie przygotować. I dzieciom warto przygotować może w takiej formie bardziej atrakcyjnej ten drugie śniadanie, czyli na przykład kupić z nim śniadaniówkę, w której będzie chętnie brał to śniadanie. Można tam pokroić jakieś warzywa, nie muszą one być w kanapce, bo dzieci często mówią, że się rozplaskuje, to tak ta kanapka pod wpływem wody wylatującej z owoc, aha, no z warzywa. Tak. Więc może być warzywo obok i nie musi być w kanapce.
Tak, są takie ładne zbiorniczki różne, że można to
teraz jest
to
bardzo atrakcyjne,
ułożyć,
takie lunchboxy. I buteleczka wody do tego i mamy jakiś owoc jeszcze można dać i mamy wtedy zagwarantowane, że to dziecko ma to, co lubi w swojej ulubionej śniadaniówce i pewność, że daliśmy mu tyle, ile mogliśmy mu zagwarantować na ten dzień. Obiad natomiast, połowa talerza powinny być warzywa. 1/4 produkty mięso, ryby, jaja lub strączki i 1/4 produktu zbożowego, czyli tutaj mamy kaszę, ryże, makarony i ziemniaki, również wliczamy w tą grupę, w tym podziale, ponieważ ziemniaki to skrobia, czyli wielocukry, dlatego też bardziej zaliczamy do tych produktów węglowodanowych w kwestiach produktów zbożowych.
A podwieczorek konieczny jest? Jak uważasz?
Zależy od długości dnia.
A no tak, powiedziałaś to na początku.
Tak. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię kolacji, kolację powinniśmy spożyć 2-3 godziny przed snem, bardziej w formie lekkostrawnej, czyli żeby nie obciążać już jakimiś ciężkimi kiełbasami, jakimiś może bigosami, tylko bardziej w lekkiej formie, może być jakaś na przykład sałatka z wiosennych warzyw, z olejem lnianym i kromką chleba. Może takie być, taka być kolacja. I nie zapominajmy o tym, żeby pić wodę jako podstawowe źródło
płynu. Czyli potem jeszcze jak
diecie.
Po kolacji ktoś długo siedzi i chętnie by coś przekąsił, to nie bardzo, tak?
Zależy jak długo siedzi. Metabolizm zwalnia pomiędzy godziną 1 a 3. Tak, plus minus. Tak. Czyli jeżeli idzie spać około 12, no to nawet jak idzie około tej 9, to już będzie ostatni posiłek. Jeżeli idzie już 1, 2, no ewentualnie w jakiejś formie warzywnej, pokrojone warzywa mieć przy sobie, czy ewentualnie jakieś białko w postaci kefiru, jogurtu, można by było sobie wziąć.
No to teraz... Magda, dla Ciebie odpoczynek, a ja jeszcze, Marysiu, chciałabym Cię poprosić, byś wskazała jakieś rodzaje aktywności fizycznej dla poszczególnych grup wiekowych. Mam tu na myśli dzieci, młodzież, taki dojrzały wiek dla kobiet i mężczyzn i te osoby 55+, 60+. Mhm.
No tak samo jak u dzieci jest bardzo ważne to odżywianie, tutaj Magda to podkreślała, tak samo u dzieci bardzo ważny jest ten ruch. Dzieci i młodzież mają tę pozytywną cechę, że posiadają naturalną potrzebę ruchu. Dlatego nie ograniczajmy im tego, nie każmy im chodzić powoli, zabraniać gonienia się, poznawania otoczenia, bo to jest naturalne. Dzieci też nie odczuwają zmęczenia, a jeśli już, to szybko się regenerują i po paru sekundach już mogą dalej szaleć, dalej biegać. Teraz pracując w szkole jako
WF-istka. Właśnie, bo uczysz WF-u, tak?
Tak, tak. Także mogę obserwować, jak to wygląda. I niestety obserwuje się ogólny spadek sprawności. Myślę, że to jest spowodowane tymi zwolnieniami z WF-u, jest ich bardzo dużo. Zawsze się o tym mówiło, a teraz no, widzę to, że bardzo dużo uczniów jest zwolnionych na cały rok z WF-u. Skutkiem tego jest też to, że dzieci nie bawią się ruchem, wolą telefon, wolą tablet, wolą tą grę komputerową. Zresztą sami uczniowie mi mówią, że jest ładna pogoda, oni nie wychodzą się tam z kolegami spotkać, pograć
w piłkę. Pograć w piłę właśnie, tak, pokopać.
Tylko grają w gry komputerowe. Często teraz się zdarza, nie wiedziałam, że będą takie problemy w szkole, że uczniowie nie umieją skakać na skakanie. To jest dla mnie było szokujące, no ale niestety świat do tego dąży. No ale poza takimi pewnymi niedociągnięciami, to widać, że ci, którzy chodzą na WF, mówię tutaj szczególnie o chłopcach, bo głównie z chłopcami mam do czynienia, jeśli chodzi o WF, to są bardzo podekscytowani przed WF-em, przychodzą już, co będziemy robić, czy biegamy, czy gramy. I oni czekają, aż będą mogli się pobawić, aż będą mogli pograć, porywalizować. Dzieci młodsze z klas pierwszych, to jak wpadają na salę, to jak szarańcza, to aż strach po prostu wtedy stać w drzwiach, bo jest taka radość, że jak piłki widzą cokolwiek, to po prostu rzucają się z radością.
No ważne jest też, myślę, zaangażowanie nauczyciela, że jeśli te zajęcia będą ciekawe, to dzieciaki chętniej będą uczestniczyć, prawda?
No pewnie też. Pamiętajmy też, że oceny w szkole z innych przedmiotów w dużej mierze zależą od aktywności fizycznej, bo przez ruch dotleniają komórki mózgowe, lepiej się skupiają i jest udowodnione naukowo, że takie dzieci osiągają lepsze wyniki w nauce. Aktywność fizyczna jest niezbędna w życiu dziecka i my dorośli dbajmy też o tą sferę, bo też jest dużo właśnie doniesień naukowych, że dzieci, które są aktywne fizycznie, no to lepiej się rozwijają i później mają takie lepsze predyspozycje do tego, żeby przez całe życie utrzymywać tą aktywność fizyczną, że one jak się skończy to NWF w szkole, to nie zakończą na tym, tylko będą gdzieś szukały tej aktywności fizycznej.
No a dla tych starszych troszeczkę teraz, dla dojrzałych ludzi?
No tutaj jest, myślę, największy problem z tą grupą, ponieważ jest to taki czas produkcyjny, jest dużo pracy, mało czasu, dużo się dzieje, no ale powinniśmy znaleźć czas na taką systematyczną aktywność, żeby zachować tą równowagę między pracą a takim czynnym odpoczynkiem. Często myślę, że teraz korzystają takie osoby z zimą, pewnie z siłowni, z fitnessu, panie głównie. Teraz jak się zrobiło ciepło, to jazda na rowerze, rolki, bieganie, też pływanie, jakaś turystyka, wycieczki. Generalnie w tym wieku, w takim dojrzałym, zalecana jest różnoraka aktywność, bo ona będzie owocować w wieku starczym, a przede wszystkim będzie można ją kontynuować, bo czasem ciężko jest rozpocząć w jakimś wieku jakąś aktywność, albo będzie to trwało dłużej, a tak to możemy ją zachować na długie lata.
No teraz w miastach, przepraszam, że ci przerwę, też pojawiają się coraz więcej ścieżek rowerowych, to też zmierza jakby do tego, żeby może do pracy nie jechać samochodem, a rowerem. Wczoraj uczestniczyłam w takiej dyskusji, bo kierowcy niekoniecznie zawsze są zadowoleni, jeśli jakiś pas ruchu jest wyłączony, bo są zrobione z dwóch stron ścieżki rowerowe. No ale ci rowerzyści na pewno już są zadowoleni. Marysiu, ja bym cię prosiła dla tej grupy takiej starszej, bo to widać coraz więcej pań z kijkami.
Tak. No jest to tak zwany Nordic Walking.
Właśnie.
Jeśli chodzi o... Ciężko tutaj tak bez wizji wytłumaczyć, jeśli chodzi o technikę chodzenia, bo to jest pewna technika. Są nawet trzy techniki. Rekreacyjna, sportowa i fitness, jeśli chodzi o Nordic Walking. Spacery z kijkami wiążą się też z tym, żeby dobrać ten kij dobrze do swojego wzrostu. Trzymając go w pionie, powinniśmy rękę mieć pod kątem prostym w stawie łokciowym. Jeśli chodzi o samą technikę, to zachęcam do znalezienia sobie na YouTubie, jest taki filmik Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking. Oni tłumaczą technikę, pokazują ćwiczenia wprowadzające do tego, żeby nauczyć się techniki chodzenia, bo krok jest nieco dłuższy i też trzeba się skoordynować, bo często obserwuję, że ktoś idzie z kijkiem i zgina w stawie łokciowym, tak, na przemian, a to chodzi o to, żeby tą rękę wyprowadzać ze stawu barkowego, ze stawu ramiennego, czyli do przodu wyprowadzam rękę i nie używam tego stawu łokciowego. Także to jest taka podstawowa zasada, ale zachęcam do tego, żeby zapoznać się z tym filmikiem, jeśli mamy taką możliwość. No i tutaj mamy do czynienia z wysiłkami tlenowymi, które właśnie są zalecane tak naprawdę dla każdego, bo jeśli chodzi o szybkościowe, jakieś siłowe, no to niektórzy mogą nie mieć predyspozycji lub mogą być dla nich niebezpieczne, bo mogą mieć jakieś problemy z ciśnieniem. lub po prostu boją się rozpocząć tego typu wysiłki. Wysiłki tlenowe są to wysiłki długie, umiarkowanej intensywności, podczas których tętno nieznacznie wzrasta, ale utrzymuje się na jednym poziomie przez cały okres trwania wysiłku. No i to są właśnie spacery, pływanie, bieganie, jakieś turystyczne wysiłki. Jeśli chodzi o grupę tych osób starszych, czyli powyżej 60 roku życia, to zalecane też są gimnastyka poranna, może być w łóżku takie przeciąganie się, rozruszanie każdego stawu, mogą być to ćwiczenia w siadzie. Można zacząć też tańczyć. Tutaj mamy dziadka, który rozpoczął kurs tańca i mówi, że bardzo dobrze się czuje, że po kursie ma dobry poziom cukru, odczuwa lepsze samopoczucie, lepiej mu się śpi. Poza tym też proszę ten bardzo. Aspekt towarzyski bardzo dobrze na niego wpływa. No jeśli nie sprzyja pogoda, bo u nas w Polsce no, często pada, często jest zimno.
Tak, no zimą zresztą też starsze osoby nieraz boją się gdzieś wychodzić, tak. No to muszą w domu.
Tak, no to wystarczy otworzyć okno, żeby przewietrzyć to pomieszczenie, w którym przebywamy, porozciągać się trochę, otworzyć tą klatkę piersiową, głęboko pooddychać, żeby się dotlenić. No i tutaj też zalecam dla wszystkich, żeby te czynności dnia codziennego wykonywać z taką energią, z radością. Do sprzątania można sobie włączyć muzykę, trochę potańczyć, albo wysiąść na przystanku wcześniej i dojść.
I przejść jeden przystanek, tak. Prawda?
Tak. Wszystko jest wskazane.
Właśnie, i to powiedziałaś tą radością, że trzeba się cieszyć, że możemy iść jeszcze żwawym krokiem. Powiedzcie jeszcze przy wysiłku o uzupełnianiu płynów, chyba to jest ważne, to chyba Magda bardziej do ciebie, prawda?
Tak, przede wszystkim pamiętać, że woda jest najlepszym płynem nawadniającym, nie trzeba pić słodkich napojów, jeżeli jesteśmy aktywni, chyba że jest to bardzo długi wysiłek i bardzo wymagający, wtedy możemy sobie samodzielnie wykonać taki izotonik, troszkę soli, troszkę miodu i cytryny i mamy swój izotonik, czyli woda zwykła jest najlepsza, natomiast pamiętajmy, że nie musimy pić słodkich płynów. Natomiast trzeba też wspomnieć o regeneracji po, czyli tu ktoś mówi, że się odchudza, na przykład to już nie je po aktywności. Właśnie trzeba zjeść, czyli coś trzeba zjeść, ponieważ, czy co? Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że po aktywności uszkadzamy sobie mięśnie, czyli trzeba uzupełnić tą strukturę mięśni, dlatego też, jeżeli ta aktywność trwała minimum 60 minut i była dosyć taka intensywna, to można sobie zjeść na przykład banana, czy jakiegoś formę, jakiejś garść suszonych na przykład rodzynek, żeby uzupełnić jak najszybciej ten glikogen w mięśniach, czyli substancję zapasową, natomiast później zjeść normalnie zaplanowany posiłek, na przykład jakąś kanapkę, czy można jakiś koktajl sobie zrobić, jak najbardziej jest to wskazane, także nie bójmy się po wysiłku zjeść odpowiedniej jakości produktów.
Coś masz, Marysiu, jeszcze do dodania?
Tak, że pamiętajmy też o tym, że podejmując właśnie jakąś aktywność fizyczną oprócz regeneracji i właśnie odżywiania, chciałam powiedzieć o trzech filarach, że musi być wysiłek, odżywianie i regeneracja. Czyli jeżeli będziemy ćwiczyć, ale nie będziemy się wysypiać, to nie będzie tych efektów. I w drugą stronę, jak będzie trening i regeneracja, ale nie zmienimy odżywiania, no to również efekty będą niezauważalne. Także o tym pamiętajmy, żeby były te trzy filary, żeby też zadbać o ten sen, żeby był efektywny.
Drodzy słuchacze, chcemy króciutko jeszcze poruszyć temat odżywiania w leczeniu chorób nowotworowych. Taki szerokie informacje, dużo informacji będzie na ten temat w drugi poniedziałek maja w poradach dietetyczno-kulinarnych o godzinie 16:30. Będziemy tam omawiać szczegółowo, a teraz proszę Was tylko tak po jednym zdaniu, jeśli chodzi i o aktywność fizyczną i o odżywianie w trakcie leczenia choroby nowotworowej. Tu przede wszystkim odżywianie. Mhm.
Tak, jeżeli chodzi o choroby nowotworowe, zależy jakiej części organizmu ona dotyczy. Dlatego wtedy bardziej preferujemy w danym kierunku żywienie w nowotworach, ale tak ogólnie trzeba przestrzegać zasad diety lekkostrawnej, czyli spożywania potrawy smażone wykluczamy, wędzone, konserwowe, ostre wykluczamy, czyli musimy oszczędzać swój układ pokarmowy. Dodatkowo trzeba zwrócić uwagę na energię i białko, ponieważ często występuje niedożywienie, czyli musimy odpowiednio bilansować tą energię i białko. Często są różne takie też wspomagające odżywki, które
właśnie
się
białkowe,
stosuje.
Białkowe, prawda?
Tak, żeby zapobiegać niedożywieniu, bo to też spowalnia wtedy efekty leczenia. Trzeba też oszczędzać ten narząd, który jest zajęty chorobą nowotworową, szczególnie jeżeli chodzi o układ pokarmowy. Zapewnić odpowiednią ilość płynów i tutaj bardzo dużo pić płynów, szczególnie chodzi o wodę. Dbać o witaminy typu A, E, C, czyli te witaminy takie antyoksydacyjne, czyli czyszczące organizm z tych wszystkich złogów i wspomaga leczenie również nowotworów. Ale także trzeba pamiętać o tym, żeby unikać cukrów prostych, ponieważ GUS się odżywia cukrami prostymi, czyli wszelkiego rodzaju dosładzanie płynów, soczki, słodycze są tutaj niewskazane, ponieważ mogą nieść skutki uboczne w naszym leczeniu.
A aktywność fizyczna?
Aktywność fizyczna jak najbardziej jest zalecana, ale taka umiarkowana, bez forsowania organizmu. Jest dużo doniesień naukowych, że aktywność fizyczna nie tylko zapobiega chorobom nowotworowym, ale również w przypadku zachorowania wspomaga leczenia i jakość życia. Lepiej się czujemy, lepiej patrzymy na świat w trakcie leczenia. Poza tym aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko nawrotu choroby, także myślę, że warto zmobilizować się do takiego umiarkowanego wysiłku.
Czyli jeszcze raz Państwa zapraszam na drugi poniedziałek maja. Będziemy mówić bardziej szczegółowo o odżywianiu, w leczeniu chorób nowotworowych. Kilka taktów muzyki prosimy. Drodzy słuchacze, czas szybko mija, ale jeszcze jeden temat króciutko. Jak radzić sobie ze stresem, ponieważ to element naszego życia. My tutaj mówimy o dobrym funkcjonowaniu. No a stres niestety zawsze tam nam towarzyszą te nasze nieraz negatywne emocje. Proszę, z punktu widzenia magistra wychowania fizycznego, dietetyki.
No ze stresem można sobie radzić stosując nie tylko tą aktywność, o której mówiłam wcześniej, ale też są techniki relaksacyjne. Na przykład taka prosta, wystarczy się położyć, można to zrobić przed snem i świadomie rozluźniać kolejne części ciała i powtarzać sobie w głowie 3 razy jest zalecane, że na przykład głowa staje się ciężka i za chwilę znowu i na końcu głowa staje się bardzo ciężka. I świadomie pozwalamy jej opadać, następnie robimy tak z każdą częścią ciała, z prawą ręką, lewą, tułowiem, prawa noga, lewa noga. Do tego możemy dodać ćwiczenia oddechowe, czyli skupiamy się na tym, że oddychamy nosem albo ustami, czy podnosi się klatka piersiowa, czy podnosi się brzuch. Możemy pogłębiać ten oddech, żeby też dotlenić i stosować tego typu techniki. Można też w trakcie dnia, czy jadąc autobusem do pracy, możemy chwilę się tak w ten sposób zrelaksować. No a po pracy oczywiście tą aktywność, o której tutaj rozmawialiśmy, ona rozładowuje, sprawia, że lepiej się czujemy, zaczynamy lepiej myśleć, bardziej optymistycznie, no i też powoduje to zmęczenie, które później zaowocuje lepszą jakością snu.
Magda?
No tutaj kwestie zajadania słodyczami stresu. Niestety nie jest to dobry sposób, a dobrze nam się kojarzą słodycze, to jest taka ulga dla nas, przez całe życie jakieś nagrody sobie mieliśmy zawsze za dobre oceny, różne przekąski, słodycze. Dlatego też musimy znaleźć zastępowanie tych słodyczy jakimś inną formą.
To co proponujesz wobec
na
tego?
Na przykład może to aktywność fizyczna, albo po prostu wybiec sobie do lasu i pokrzyczeć, żeby uwolnić te emocje, nie dla drugiej osobie, tylko właśnie w przestrzeń. Może w ten sposób jest to jakaś forma, albo znaleźć sobie jakieś może spotkanie z kimś. Czyli trzeba najpierw znaleźć źródło, co powoduje, kiedy ja te słodycze jem i co powoduje, że po nie sięgam. Dopiero później poszukać antidotum na to, co będzie dla mnie najlepsze, żeby móc to zamienić i odreagować w inny sposób.
A ja na koniec programu jeszcze dwa słowa na temat snu. Proszę Państwa, między 12 a 3 w nocy jest okres ciszy hormonalnej. Wtedy odpoczywamy bardzo. Zwalnia się praca serca, zwalnia się oddech, obniża się ciśnienie krwi, najniższy poziom cukru. I proszę pamiętać, że jeśli idziemy później spać, to ta cisza hormonalna się nie przesuwa, tylko robimy to kosztem tej ciszy, więc jeśli idziemy spać o 1, to już skracamy ją tam około godziny. Jak idziemy spać o 2, to ona trwa bardzo krótko i tak naprawdę ten organizm nie jest wtedy dobrze wypoczęty. Także dbajcie Państwo o te wszystkie elementy. Aktywność fizyczna jest lekarstwem za darmo. Dbajcie o prawidłowe odżywianie. Dbajcie o swój wypoczynek. Dziękuję Wam, moje miłe,
również
bardzo.
Dziękujemy.
No nie mamy już czasu na piosenkę na zakończenie, miał być owocowy karnawał, ale to tańczcie Państwo przy innych melodiach, bo to też forma ruchu, owoce jedzcie, bo to samo zdrowie.